koniec pytań o ratyfikację traktatu z Lizbony.
Jutro na dokumencie będzie podpis Lecha Kaczyńskiego.
W samo południe uroczystość w Pałacu Prezydenckim.
Milionowe kary dla biur podróży.
Za chwilę nasza reporterka wyjaśni, za jakie grzechy karze Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sławomir Nowak, człowiek w drodze. Gościem kontrwywiadu RMF FM.
W drodze z kancelarii premiera do Sejmu.
Zapraszamy w imieniu Konrada Piaseckiego.
To są fakty RMF FM punktualnie o 8. A to oznacza, że dokładnie za 26 godzin, po półtora roku zwlekania z podpisem, będzie już po wszystkim. Jutro, w samo południe w Pałacu Prezydenckim, Lech Kaczyński ratyfikuje traktat z Lizbony.
Lepiej późno niż wcale, komentuje premier Donald Tusk.
Z ulgą przyjmuję tę informację, że wreszcie traktat będzie podpisany, bo to mi bardzo ułatwi pracę też w Brukseli przy kształtowaniu władz Unii Europejskiej, też z punktu widzenia Polski.
Tydzień temu w referendum Irlandczycy opowiedzieli się za traktatem. Do wejścia w życie dokumentu brakuje już tylko podpisów prezydentów Polski i cały czas Czech.
Fakty i ludzie.
Cimoszewicz przed Tuskiem w wyścigu prezydenckim.
Gdyby wybory prezydenckie odbyły się w najbliższą niedzielę.
W drugiej turze polityk lewicy o włos pokonałby Tuska. Rzeczpospolita ujawnia dziś wyniki sondażu GfK Polonia.
Teraz milionowe kary dla biur podróży po wakacjach. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ukarał aż 10 z nich. Jako pierwsza dowiedziała się tego reporterka RMF FM Agnieszka Witkowicz.
Dzień dobry.
Dzień dobry, Agnieszko. Jakie to kary i za co?
Największe to ponad 4 200 000 złotych dla bardzo znanego dużego polskiego biura. Podwyższało ono ceny wycieczek, tłumacząc się wzrostem kosztów transportu. Klienci nie mogli w takiej sytuacji zrezygnować z wyjazdu i odzyskać już zapłaconych pieniędzy. To niezgodne z polskim prawem, bo gdy nie zgadzamy się na dopłatę, powinniśmy mieć możliwość odstąpienia od umowy bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów. UOKiK ustalił też, że biuro nie pokazywało klientom żadnych dokumentów, na podstawie których żądało dopłat, a ma taki obowiązek. Tłumaczyło tylko, że koszt wycieczki wzrasta z winy przewoźnika lotniczego. Pozostałe kary po kilkadziesiąt tysięcy dostały mniejsze biura podróży, które w swoich umowach stosowały niedozwolone klauzule tak, by uchylić się od odpowiedzialności i pozostawić sobie prawo do nieuzasadnionego podnoszenia cen.
Szefowie Gazpromu na wycieczce w Buenos Aires. Trwa tam 24. Światowa Konferencja Gazowa.
Rosyjski gigant chce współpracować z Argentyną, Wenezuelą, Peru i Boliwią. Otworzy filię w Brazylii, ujawnia wiceprezes koncernu Aleksandr Miedwiediew.
W Buenos Gazprom pręży muskuły. Do 2022 roku chce przejąć 1/4 światowego rynku gazu płynnego.
A teraz już 8:02, czas na kontrwywiad RMF FM.
Konrad Piasecki i jego gość.
Ostatni raz w tym studiu w roli szefa gabinetu politycznego premiera Sławomir Nowak. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czuje pan ból i gorycz?
Straszny. Nie, no nie miałem z czym przesadzać. No ale... będziemy tutaj uprawiali teatru radiowego i używali onomatopei.
Znaczy jak pan ma ochotę popłakać, to proszę bardzo.
Nie mam, ani jestem w takim nastroju. Trochę właśnie śmieję się z tego wszystkiego.
A ta degradacja nie ma gorzkiego smaku?
Nie traktuję tego w kategoriach degradacji.
No nie, awans to nie jest. No, przesunięcie z funkcji szefa gabinetu politycznego premiera na szeregowego posła.
To są inne zupełnie rzeczy. I to tak jak pan przeszedłby do redakcji w Krakowie i zajmował się teraz, nie wiem, reporterką albo czymś takim.
Z dumą przeszedłbym do redakcji w Krakowie i zajmował się reporterką.
No widzi pan, więc nie, a to przez wielu byłoby postrzegane jako degradacja. Nie traktuję tego w tych kategoriach, żaden z nas nie traktuje tego w tych kategoriach.
Ale
umówiliśmy się z naszym szefem, z premierem Tuskiem, że on nas prosił, zresztą uzgodniliśmy to wspólnie, że przechodzimy do innych zadań. To są bardzo poważne wyzwania.
Nazwałby to pan nagrodą?
Nie, w ogóle nie w tych kategoriach. I ma pan rację, nie można tego traktować, czy to jest awans, a ja się sprzeciwiam określeniu degradacja.
Czy powodem pańskiej dymisji były oskarżenia o przeciek? Informacje o tym, znaczy to że Schetyna jakoś... odchodzi? Ten zarzut znaczy, się nie pojawia?
Dla mnie to jest obraźliwa insynuacja taka, która nie wiem dlaczego się takie...
ja nie pytam, taki... czy to pan się dopuścił tego przecieku, bo jako dziennikarz...
Nie podejrzewam pana.
Modlę się o takich, którzy dopuszczają się takich przecieków. Ja wiem, tylko pytam, ale... czy pojawiło się takie oskarżenie.
Znam mnie pan już trochę i wie, że trudno ode mnie wydębić jakiekolwiek informacje. Czasami nawet na live'ie, w czasie audycji.
The rest is silence.
No właśnie. Natomiast nie, to są dziwne takie wrzutki. Podejrzewam, że po pierwsze mające na celu jakby popsuć atmosferę między nami, między tym zespołem, który przechodzi do parlamentu. I tyle, może komuś po prostu puszczają nerwy.
No ale panie ministrze, no zajmuje się pan polityką od kilkunastu lat. Wierzy pan, że premier od tak sobie przesuwa szefa swojego gabinetu na front sejmowy, mimo całego szacunku dla tego frontu, jednak dużo mniej ważny?
Nie, właśnie ten front będzie chyba dużo bardziej ważny niż rządowy. My rząd musimy odciążyć i uchronić przed tymi turbulencjami, które się szykują, przed tymi atakami opozycji. Rząd ma do załatwienia bardzo poważne sprawy, jak chociażby walka z kryzysem. To jest śmiertelnie ważna sprawa dla Polaków.
A na tym froncie sejmowym przydzielono już panu jakieś zadania?
Dzisiaj jest Rada Krajowa, pewnie odbędzie się klub. Będziemy jeszcze o tym rozmawiali, naprawdę nie ma potrzeby tutaj gonienia w piętkę. Jest czas na to, żeby
gonienie w piętkę,
rozmawiać.
To byłoby naturalne, że szef gabinetu pyta premiera: panie premierze, skoro mam pójść do Sejmu, to co mam tam robić?
Ale to proszę zostawić, dać szansę na takie rozmowy poza mikrofonami radiowymi.
Wysłali na front, nie dali szarży, nie dali karabinu, powiedzieli: idź sobie, Sławek, powiedz.
Nie, nie, wszystko jest przygotowane, buty wypastowane i idziemy.
Jakieś szlify chociaż dali? Kapralskie?
Ale poczekaj,
generalskie, znaczy, czy zwykły szeregowy?
Jak w polityce ktoś szuka zaszczytów i szlifów i tego, że wszyscy będą go głaskać, to bardzo szybko przy pierwszej okazji się zawiedzie. To jest bardzo bezwzględne zajęcie, na którym, w którym się nie zwraca uwagi na bardzo często ludzkie emocje. I
pan w ciągu ostatnich 48 godzin odczuł to, jak bardzo bezwzględne jest to zajęcie.
Ja nigdy nie miałem wątpliwości co do tego, jak bardzo bezwzględne jest to zajęcie, ale przede wszystkim w relacjach między politykami partii konkurencyjnych. I muszę powiedzieć, że rzeczywiście powiało grozą, jak sprzed 2 lat, kiedy rządził PiS, to co obserwujemy teraz.
To rozwód Tuska z Nowakiem, czy tylko separacja?
W ogóle tego rodzaju, czuję się niezręcznie komentując tak zarezerwowane dla relacji damsko-męskich określenia.
Pan mówił jako o politycznym dziecku, więc jeśli pan chce powiedzieć, mogę zapytać, czy to jest dzieciobójstwo Nowaka?
Nie, to na pewno nie w tych kategoriach. Ja czuję się związany z panem premierem Tuskiem, będę związany z nim. I na jego prośbę, na prośbę też premiera Grzegorza Schetyny, razem odchodzimy do parlamentu, żeby tam zająć się innymi zajęciami. Tutaj nie ma mowy o żadnej degradacji. Ja znam nasze relacje osobiste i wiem, że to nie jest efekt odsunięcia czy właśnie pożegnania się, tylko po prostu zmiany miejsca.
A jak się wojna skończy, to pan wróci do Tuska?
Ja się nigdzie nie wyprowadzam.
Nie wyprowadza się pan z Alei Ujazdowskich i z kancelarii premiera, więc po wojnie pan wraca w Aleje Ujazdowskie?
Zapewniam. A nie wiem, jak długo ta wojna będzie trwała i kto pozostanie przy życiu.
No wojna stuletnia to chyba nie będzie.
Nie, nie przesadzajmy też z tymi określeniami militarnymi i wojennymi. My jako Platforma, ludzie Platformy, staramy się wprowadzać do polskiej polityki raczej spokój
i
raczej ją
budowanie.
Raczej ją tonować.
Dokładnie tak. No i widzimy pan, w ostatnich dniach, jak bardzo.
Może pan to wyśmiewać, ale to są naprawdę rzeczy, w które my wierzymy i będziemy się starali unikać konfliktów, ale z tego, co już dzisiaj widać, jest to mało prawdopodobne, dlatego że PiS odzyskał twarz sprzed 2 lat znowu.
To zanim o PiSie, ale czy jest taka umowa, że wojna się kończy, wy wracacie na te stanowiska, czy takiej umowy nie ma z premierem?
Pożyjemy, zobaczymy. Dzisiaj w ogóle nie rozmawialiśmy jeszcze o tej perspektywie, co będzie, jak się coś tam zakończy. Przed Platformą jeszcze są wybory wewnętrzne, od najniższego szczebla do najwyższego, aż do władz krajowych. Potem jest desygnowanie kandydata na prezydenta, wybory prezydenckie.
Naprawdę, to pan upatruje swojej przyszłości?
Tych zadań jest bardzo wiele. Ja generalnie nie upatruję. Nie szukam tak sobie miejsc w przyszłości, które mógłbym zająć.
Wie pan już, kto będzie następcą Mariusza Kamińskiego?
Pan mi nie wierzyć.
Tak. Nie, wierzę oczywiście, tak. Wie pan, kto będzie następcą Mariusza Kamińskiego?
Nie.
No wie pan, czy nie wie pan?
No wiem, ale nie mogę powiedzieć. No
ale jest już gotowy następca?
Jest przygotowany, to bardzo porządny człowiek. Spoza polityki, zapewniam pana.
Spoza polityki, z policji?
Nie, więcej uważam, że nie powinniśmy powtarzać błędów PiSu, to znaczy desygnować czynnego i zaangażowanego ideologicznie, fanatycznie wręcz polityka na funkcję szefa tak ważnej służby.
To kto to będzie?
Myślę, że będzie to człowiek spoza polityki, tak jak pan powiedział.
Ale skąd wzięty? Z policji, ze służb specjalnych?
Proszę mnie zwolnić z odpowiedzi na to pytanie. Nie mogę udzielić panu.
W poniedziałek w każdym razie Mariusz Kamiński przestanie być szefem CBA i będziemy mieli nowego szefa tej służby.
Wszystko w rękach pana premiera.
Ale tak ma być. Takie są plany.
Myślę, że taki jest timing, tak.
Sławomir Nowak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Pański time powoli dobiega końca.
A niech pan nie będzie taki tutaj rozrzewniony, bo nie uwierzę w to.
Sławomir Nowak, ostatni raz w roli szefa gabinetu politycznego premiera.
Kontrwywiad RMF FM, ostatni raz w tym tygodniu.
Zapraszamy na przesłuchanie.
Już jutro po 9:00.